za mniej więcej 20 minut, godzina 6, to my na koniec popołudnia wnet teraz, tak jak Państwu wspominałem, popłyniemy do polityki zagranicznej, dokładnie do Stanów Zjednoczonych. Na naszych łączach Maciej Kożuszek, redaktor Gazety Polskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Ale zanim główny temat, bo za oceanem trochę się dzieje politycznie i to w tym wymiarze najbardziej sexy, czyli polityka z ideologią i także z obyczajówką połączona, to najpierw dwa słowa komentarza i kontynuacji do naszej poprzedniej rozmowy. Rozmawialiśmy o tym, jak Elon Musk radzi sobie w Twitterze, jakie dane i dokumenty ujawnia. Przez chwilę był bohaterem wolności. Prawie najbogatszy człowiek na świecie, no a teraz już się gwiazda obróciła. Elon Musk cenzuruje na Twitterze nieprzychylnych mu dziennikarzy. No i tak z obrońcy wolności stał się pierwszym cenzorem internetu. Tak to wygląda? Jaka jest dyskusja na temat Elona Muska w Stanach Zjednoczonych?
Ja bym powiedział, że taka bezstronna ocena, o ile ktokolwiek z nas jest sobie w stanie na nią pozwolić, szczególnie w przypadku mediów społecznościowych, gdzie jakby króluje trollowanie, którym Musk chyba jest mistrzem równym Donaldowi Trumpowi, to ciężko taką ocenę, ale no taka bezstronna ocena chyba taka by była, tak? No, że rzeczywiście przekroczona została tutaj granica, chociaż oczywiście sam Musk i jego zwolennicy wskazują na to, że ci dziennikarze, niektórzy z nich mieli związki z Antifą w przeszłości, różnego rodzaju, nie było najwyższej jakości ich dziennikarstwo, plus oczywiście dochodzi ta kwestia, że uprawiali coś, co się nazywa po angielsku doxing, czyli ujawniali położenie Elona Muska. On miał jakąś taką sytuację, gdzie chyba grożono jemu synowi, dobrze pamiętam, niedawno. I to ma być usprawiedliwienie, dlatego że te konta zostały zawieszone. No przy czym no jest to usprawiedliwienie, takie bym powiedział, no bardzo, jeżeli ktoś wierzy w to usprawiedliwienie, a nie wierzy na przykład, że w takim razie uzasadnione było zawieszenie Donalda Trumpa po 6 stycznia, prawda? To jest pewna moim zdaniem hipokryzja mimo wszystko. Ja uważam, że ani Donald Trump nie powinien zostać zawieszony. Inne były oczywiście kryteria sankcji, jakie powinny zostać nałożone na Donalda Trumpa, o tym można dyskutować, ale nie Twitter, bo na Twitterze Donald Trump żadnej zbrodni nie dokonał. Ale i też ci dziennikarze z różnych, no lewaccy w większości też na tym Twitterze zawieszeni być nie powinni, ale to też pokazuje, jak łatwo jest mówić o braku kontroli i stuprocentowym swoim przywiązaniu do wolności słowa, dopóki samemu się nie ma w rękach tych narzędzi, za pomocą których można wpływać na debatę publiczną. Jest to, powiem rzecz ostatnią, jest to rzecz troszeczkę taka zabawna, ale to jest takie trochę Schadenfreude bardziej niż zabawa. To znaczy, jak ja widzę Werę Jurową, która krzyczy, że za chwilę sankcje zostaną nałożone, a pod tym tweetem Wery Jurowej jeszcze są nawoływania, żeby został wydany międzynarodowy europejski nakaz aresztowania dla Elona Muska, to trochę mi się przypomina ta sytuacja, jaką mieliśmy po 2015 roku w Polsce, że ludzie, którzy sami byli cenzorami i w pewnym sensie tymi, jak to mówił Walter Lippmann, gatekeeperami, czyli tymi, którzy pilnowali drzwi do mainstreamu i to, kto może się wypowiadać, a kto nie może, nagle nawet w łagodny sposób albo tylko częściowo zostali w jakiś sposób zsekowani z tego medialnego strumienia, to nagle wpadali w taką panikę, która była zupełnie nieproporcjonalna do tego, co się działo. I to, co obserwujemy na lewicy, takie jest. To znaczy, że mamy do czynienia, jak to jeden z komentatorów konserwatywnych amerykańskich powiedział, Larry Elder, jak można mieć wrażenie, że jakby niektórzy użytkownicy lewicowi Twittera by spotkali Hitlera, Stalina i Elona Muska na ulicy i mieli rewolwer z dwoma pociskami, to by obydwie kulki wpakowali w Elona Muska, bo jest on teraz złem wcielonym, co chyba jemu się podoba i on to jakoś wykorzystuje, przy czym ja nie uważam, że przy całej, no być może zabawie, którą z tego czerpię, to nie uważam, że to jest jakieś pożyteczne, szczególnie dla naszych społeczeństw, wspólnot i tego, jak korzystamy z tych narzędzi, których każdy z nas dzisiaj używa w internecie.
Twitter to bardzo potężna i wpływowa platforma komunikacyjna w internecie, ale były próby, żeby ją obejść, były próby, żeby gdzieś indziej skanalizować ten ruch publicystyczny, bo jednak to, co różni Twittera od innych mediów społecznościowych, to jest no, że jest to pewna powaga, że jednak Twitter był co nieco poważniejszym medium, gdzie trochę poważniejsi ludzie się spotykali i mogli wymieniać myśli trochę inaczej niż na Facebooku, który ma te długie treści, czy na Instagramie, czy TikToku, gdzie w ogóle taka wymiana jest bardzo mocno ograniczona i też poziom jest inny. No ale pojawiły się teraz głosy, że z kolei lewica będzie swojego Twittera zakładać. Chyba po raz pierwszy te lewicowe środowiska czują się zagrożone.
A już po prostu dajmy spokój z tym wszystkim. Ja zawsze uważałem, że jakby no, taką tajemnicą Poliszynela funkcjonowaniu tych mediów społecznościowych, o której wszyscy wiedzą, którzy są świadomymi użytkownikami, a my, dziennikarze, ludzie, którzy gdzieś tam swoją twarzą, nasza twarz jest marką, to wszyscy doskonale wiemy to, że elementem tej gry jest robienie z siebie ofiary, mówienie, że jestem ocenzurowany, albo pisanie czegoś kontrowersyjnego najpierw, potem kiedy ludzie się oburzą, to robienie z tej kontrowersji kolejnych treści, które można, że tak powiem, recyklingować. To jest, mnie to już, mówiąc szczerze, mierzi. Niezależnie od wszystkiego, próby prawicowe pokazały, że po pierwsze, ludzie są w mediach społecznościowych nie po to, żeby tak naprawdę być w swojej bańce, chociaż oczywiście media działają na zasadzie bańki, ale jedną z największych przyjemności jest właśnie trollowanie, wkurzanie drugiej strony i mówienie, jacy z nich są straszni idioci. A po drugie, to nie jest po prostu to, żeby była pełna wolność. To te platformy społecznościowe mają bardzo sprytne algorytmy, które nas wciągają do tego, żebyśmy my ich jak najdłużej używali. I po prostu stworzenie platformy, która obojętnie czy to będzie Parler, Gab, czy nie wiem jak się ma nazywać ta platforma lewicowa, która po prostu będzie w pełni zgodna z naszymi poglądami politycznymi, to nie jest wcale gwarancja sukcesu. Zresztą jak widzimy, jakie problemy ma Facebook, żeby znaleźć jakąś tam kapitalizację. Zresztą Musk też ma problemy, przecież wiemy o tym, o której już trochę zapomnieliśmy, cała ta afera z tym 8-dolarowym abonamentem za bycie zweryfikowanym na Twitterze i to, jak to wybuchło w twarz samemu Elonowi Muskowi. No więc to są takie, bym powiedział, odchodzenie z Twittera. Widzę tu coraz więcej tweetów też wśród amerykańskich komentatorów. To już mój ostatni tweet, do zobaczenia tam na Mastodonie czy gdziekolwiek. Oj, dajcie spokój, ludzie, po prostu. To, ja rozumiem, że tak to działa, ale czasem to jest po prostu już śmieszne.
To przejdźmy do trochę bardziej, też jakoś specjalnie zdołuszy, bardziej poważnej sprawy, czyli ustawodawstwo stanowe, które podpisał Joe Biden, które gwarantuje możliwość zawierania małżeństw jednopłciowych. Zresztą w ogóle ta ustawa daje równość małżeńską nie tylko osobom homoseksualnym, ale także na przykład związkom różnej rasy, bo jak wiemy, to był podstawowy problem w Stanach, że w ostatnich latach Azjata nie mógł się ożenić z Murzynką, bo było to wszędzie prawnie zabronione, a teraz będzie wolność. Oczywiście ironizuję trochę.
No trochę tak, trochę można poironizować, ale dzięki Joe Bidenowi skończyło się, jak mówił przy okazji walki o tak zwane prawa wyborcze, że skończył się Jim Crow 2.0, czy 2.0 należałoby powiedzieć po polsku. No tak, no to jest w ogóle taka manifestacja polityczna, która nie ma żadnego przełożenia de facto na stan prawny, chociaż uchwalono prawo przy wsparciu części republikanów w kongresie, 11 senatorów i tam kilkudziesięciu członków Izby Reprezentantów, albo kilkunastu, przepraszam, nie pamiętam teraz konkretnej liczby. W każdym razie uchwalono prawo, które będzie obowiązywało federalnie i jest w pewnym sensie takim zabezpieczeniem na przyszłość wobec sytuacji, w której na przykład Sąd Najwyższy w obecnym składzie zdecydowałby się unieważnić precedens w sprawie Obergefell versus Hodges z 2015 roku. To była głośna sprawa, która właśnie nakazywała stanom uznawanie małżeństw jednopłciowych zawartych w innym stanie. Pan Obergefell miał partnera, który się nazywał chyba Archer, jeżeli dobrze pamiętam. W każdym razie ten partner był śmiertelnie chory, był w szpitalu. Oni zawarli małżeństwo jednopłciowe, ponieważ obydwaj byli mężczyznami, w Maryland. I potem przeprowadzili się do Ohio, gdzie małżeństwa jednopłciowe nie były usankcjonowane prawnie, ale pan Obergefell chciał być jako jedyny pozostający przy życiu krewny, czy jakoś tak to się nazywa, w każdym razie no jako rodzina zakwalifikowany na akcie zgonu i w tych wszystkich innych aktach prawnych i to, to było przedmiotem ich powództwa, które oczywiście jak to w Stanach Zjednoczonych trafiło do kolejnych instancji, w końcu do Sądu Najwyższego. No więc ten stan prawny obowiązuje. Nie może żaden stan w Stanach Zjednoczonych nie uznawać małżeństw jednopłciowych i nie przyznawać ich im równej ochrony prawnej, no ale Joe Biden zrobił z tego wielką szopkę. Nawet byli obecni różni tak zwane drag performerzy, czyli mężczyźni przebierający się za kobiety, występujący w różnych dziwnych sytuacjach. Jeden z nich nawet jest popularny na YouTubie, ma taką piosenkę, w których, nie wiem czy powinien to mówić nawet w radiu, bo to dosyć, no, ale był osoba w Waszyngtonie, w Białym Domu, więc chyba powinniśmy też zwrócić uwagę na jego dokonania. Jak rozumiem, to jest nowa norma, bo ma taką piosenkę, w którym opowiada o swoich preferencjach co do męskich członków, jakie lubi i cała ta piosenka właściwie jest o męskich członkach. Jakby nie mnie to oceniać. W każdym razie zrobiono z tego dużą szopkę, tak jak powiedziałem, to zmiany żadnej prawnej, realnej, nikomu to nie pomogło ani nie zaszkodziło realnie w Stanach Zjednoczonych to nie wprowadza. Natomiast ciekawa sytuacja w związku z tym jest taka, jak szybko nastąpił zwrot i w osobistej politycznej karierze Joe Bidena. On w 2006 roku mówił w programie Meet the Press, że wtedy George W. Bush, który był prezydentem, chciał wprowadzić poprawkę do konstytucji, która definiowałaby małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. I Joe Biden mówił, że on nie jest zwolennikiem tej poprawki, ale mówił dlatego nie jest zwolennikiem, bo przecież nikt nie kwestionuje tego. W ogóle nie ma sensu o tym dyskutować, że przecież każdy to wie, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny.
2006 rok, a jeszcze jak przypomnimy sobie prezydenturę Clintona i państwa Clintonu, bo to tak trzeba rozpatrywać jako wspólną prezydencję Hillary i Billa, no to wtedy Clintonowie podpisywali jakiś akt na rzecz obrony rodziny.
No tak, 1996 rok, Defense of Marriage Act i ten akt, rzadko kiedy mamy do czynienia z tak szybką zmianą, wtedy mieliśmy akt, który zakazywał uznawania małżeństw tej samej płci, czyli innymi słowy federalna regulacja o 180 stopni innym znaczeniu niż ta, którą uchwalono.
Który podpisywał demokratyczny prezydent i za który była tak, większość demokratycznego kongresu.
Tak, 1/3 a głosował za tym aktem senator Joe Biden wówczas, prawda? Tak szybko to się zmienia. Lekcja chyba z tego wynika taka, że jak obojętnie w jakich dyskusjach słyszymy, że dajcie spokój, przecież nam nie chodzi o to i jest wymieniana na przykład granica. Nam chodzi o związki partnerskie, ale nie chodzi nam o małżeństwa. Albo nam chodzi tylko o małżeństwa, nie chodzi nam o adopcję. Nam chodzi o uznanie, nie wiem, prawne operacji, zmiany płci, ale nie chodzi nam o to, żeby państwo to finansowało. To zawsze albo ci ludzie zmieniają potem zdanie pod wpływem presji, albo jest to po prostu racjonalny, przemyślany plan znanego, prawda, opisany mechanizm etapowania, czy też mówiąc potocznie metoda salami. No i niestety prawda jest taka, że ci republikanie, którzy dzisiaj zagłosowali w kongresie za tym rozwiązaniem, ponieważ pewne zapisy zostały tam umieszczone, które rzekomo mają dawać no, uznanie swobody religijnej, bo to jest klasyczna moralna, ale prawna, też taka państwowa dylemat w Stanach Zjednoczonych. Co zrobić z ludźmi, jak słynny ten piekarz, który nie chciał na zamówienie wykonać tortu dla pary homoseksualnej, ponieważ było to niezgodne z jego przekonaniami religijnymi, chociaż on sam też często się nie mówi o tym, że powiedział, że ma torty już gotowe, może im sprzedać. To nie jest tak, że on ich nie obsłuży, tylko po prostu no nie swojej kreatywności jako piekarza cukiernika nie w ten sposób nie skanalizuje, bo dla niego byłaby to afirmacja coś, czego, co on uważa za grzech po prostu, prawda, w ramach swoich przekonań religijnych. Ale te gwarancje dzisiaj są bardzo, bardzo mizerne. I niestety kolejny raz potwierdza się, że po stronie konserwatywnej no, mamy takich ludzi, którzy uznają, że jest sens w tej logice, że warto z krokodylem zatańczyć, bo on może nas zje jako ostatnich. Pamiętajmy w 2015 roku, kiedy Sąd Najwyższy wydawał tą decyzję w sprawie Obergefell versus Hodges, Barack Obama jeszcze mówił, że po obydwu stronach tego sporu o małżeństwa jednopłciowe, czyli także po stronie konserwatywnej, są porządni ludzie, którzy mają dobre intencje i dzisiaj, chociaż Joe Biden jeszcze niedawno, kilkanaście lat temu, sam do tej grupy ludzi należał, Takiej tolerancji już byśmy się nie doczekali. Mamy do czynienia z taką sytuacją, w której każdy, i to chociażby jest wyrażone w tym, że małżeństwa jednopłciowe zostały umieszczone w jednym akcie z małżeństwami wielorasowymi, czy międzyrasowymi, jakkolwiek to nazwać, bo to ma wysyłać taki sygnał, że rasizm i nietolerancja dla małżeństw jednopłciowych, czy brak akceptacji dla nich,
to jedno i to samo.
To jest jedno i to samo, prawda?
A jeszcze dopytam cię, bo mamy raptem 2,5 minuty. Panie redaktorze, jak to politycznie się będzie rozgrywać? To jest paliwo, na którym będą chcieli demokraci ugrać coś na następne kampanie wyborcze?
Znaczy to jest bardzo dobre pytanie. Mi się wydaje, że oni wierzą i być może mają rację, ja nie mam takich twardych dowodów na to, czy ta narracja jest prawdziwa, ale że to, co zrobił Biden przed wyborami śródterminowymi, pamiętajmy, że to jest robione właśnie w takim duchu, że jest jakieś wielkie zagrożenie dla tych wolności i praw, którymi my się już cieszymy. Patrz, prawo do aborcji, bo w ramach decyzji w sprawie Dobbs odwrócił Sąd Najwyższy Roe v. Wade, prawo do głosowania, bo różni republikanie chcą na przykład wymagać od tego, żebyś pokazał dowód przy głosowaniu, prawda? Albo, jak rozumiem, także prawo do małżeństw jednopłciowych. I to jest retoryka, w której Joe Biden jakoś dziwnie celuje, takiego zagrożenia, budowanie, że oni idą po was, oni za chwilę unieważnią małżeństwa jednopłciowe i musimy to... Plus druga strona tego wykorzystywania tego politycznie jest taka, no, że jest cały plan na przyszłość. Już podczas tej uroczystości na trawniku w Białym Domu podpisywania Joe Biden mówił o tym, że trzeba zacząć kwestionować prawa, które na przykład zostały uchwalone na Florydzie, które zakazują na przykład operacji zmiany płci lub terapii hormonalnej dla dzieci, no dla nieletnich po prostu, prawda? I że to jest następna droga, żeby, jak rozumiem, w domyśle ma to wyglądać tak, że znowu zostaną uchwalone przepisy federalne, które będą zakazywały stanom uchwalania takich praw.
A z drugiej strony nawet w Europie, która czasami potrafi być bardziej liberalna niż Stany, widać pewien, mówiąc językiem amerykańskim, backlash.
Widać backlash i to zawsze jest niebezpieczeństwo tej strategii salami, dlatego zresztą ona została wymyślona. Nie możemy sięgać po wszystko, nie możemy mówić tak jak kiedyś, prawda, bolszewicy wprost, kogo my... No przepraszam, oczywiście ja nie mówię, że lewica dzisiejsza, też nie popadajmy w jakiś tutaj zbytni populizm, ale chodzi mi o samą metodę, prawda, że bolszewicy mówili wprost, czego chcą dokonać i jakie grupy uważają za wrogów i jak ma wyglądać ta idealna przyszłość. Dzisiaj mamy właśnie raczej tą metodę taką, że się kalkuluje, ale czasami się kalkuluje źle. I tak było na przykład w Europie w sprawie migracji, która miała być no też jakąś metodą rozmontowania, prawda, naszych kultur i tak dalej. Teraz mówię trochę w uproszczeniu, ale mamy mało czasu. I czasami właśnie efektem tego braku czy błędnej kalkulacji, sięgnięcia po zbyt wiele plasterków tego salami, no jest to, że mamy właśnie do czynienia z taką negatywną reakcją społeczną i na tym korzysta, no nie wiem, czy można powiedzieć strona konserwatywna, czasem na tym korzystają populiści, czasem konserwatyści.
Ale taka repulsja w Stanach jest możliwa?
Ja myślę, że tak, tylko to oczywiście trzeba pamiętać, że to wszystko jest osadzone także na bardzo silnym podziale, który już ma miejsce. I to nie jest podział tylko, byśmy powiedzieli, polityczny, czyli tego, kto jest, ale to jest też podział ze względu na wykształcenie, no bo wiadomo, że uniwersytety są rozsadnikami tej ideologii. To jest podział geograficzny, więc to będzie też ciekawy przedmiot konfliktu, bo coraz więcej mówi się o tym, że będziemy mieli i efekty, znaczy początek tego już widzimy, że konserwatyści się przeprowadzają na przykład z Nowego Jorku na Florydę albo z Kalifornii do Arizony, która jest jednak bardziej takim purpurowym stanem i tak dalej. I ta migracja taka z pobudek ideologiczno-politycznych może być zjawiskiem, które się będzie przydarzało, a demokraci z kolei mogą chcieć, podobnie zresztą jak na przykład robi to Unia Europejska, temu pluralizmowi federalnemu wewnątrz, pomiędzy różnymi stanami, zapobiec właśnie uchwalając różne prawa, które będą no, sankcjonować te poszczególne, jakby to powiedzieć, kamienie milowe ideologii tej lewicowo-progresywnej w ramach prawa federalnego i wtedy stany będą miały związane ręce, co będzie miało też taki wyraz, że zniesie się taka możliwość konkurowania pomiędzy stanami, która też jest moim zdaniem istotnym i bardzo pozytywnym elementem amerykańskiego systemu, że na przykład
mieliśmy... przed pewnymi rozwiązaniami nie uciekniemy, czy na Florydę, czy do Teksasu czy do Arizony ucieczki nie będzie. Maciej Kożuszek o tym mówił w Popołudniu Wnet. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Maciej Kożuszek, Gazeta Polska i autor podcastu na YouTubie, kanału na YouTubie Kożuszek za szafę, był ostatnim gościem Popołudnia Wnet, które kończymy, bo już 2 minuty po godzinie 18 mi się czas żegnać, tylko powiem, że cały czas trwa, tak jak już wspominałem, z nasza zbiórka na Radio Wnet, zrzutka.pl/wnet. Oczywiście pan autor Kożuszek już nas wspiera, a jeżeli nie, to zaraz to zacznie robić, a my zachęcamy, żeby do redaktora Macieja Kożuszka dołączyć. Skoro padła nazwa Arizona, to teraz nieodzownie czas na studio Dziki Zachód.